Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcacie Nina Nartrey. Dzisiaj przedstawi streszczenie i recenzję tej księgi. The LSTAS Complete Credit Agreement Guide, Second Edition, to specjalistyczny przewodnik po umowach kredytowych na rynku syndicated lending, czyli kredytów konsorcjalnych. Księga została przygotowana przez praktyków rynku, Michaela Belluciego i Jeromea Mycetsklijskiej i opisuje, jak bardzo ten obszar finansowania zmienił się po globalnym kryzysie finansowym. Jej celem nie jest teoria oderwana od praktyki, lecz uporządkowanie najważniejszych elementów umowy kredytowej od zobowiza i oprocentowania po kowenanty, zabezpieczenia, niewykonanie zobowizą, prawa pożyczkobiorcy oraz kwestie regulacyjne. To publikacja przeznaczona dla uczestników rynku, takich jak banki, fundusze, ubezpieczyciele, inwestorzy instytucjonalni i spółki korzystające z finansowania konsorcjalnego. Księga wyróżnia się tym, je łączy perspektyw prawnym, rynkowy i transakcyjnym, pokazując nie tylko trend typowych postanowie, ale ten ich praktyczne znaczenie w negocjacjach i w zarządzaniu ryzykiem. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, jak zbudowana jest umowa kredytu konsorcjalnego. Najważniejszy osip key stack jest szczegółowe omówienie konstrukcji credit agreement, czyli umowy, która porządkuje relacje między kredytobiorcą, agentem i grupą kredytodawców. Autorzy prowadzą czytelnika przez kolejne elementy dokumentu, takie jak commitments, loans and letters of credit, interest and fees, amortization and maturity oraz conditions precedent. To ważne, bo w rynku syndykowanym nawet pozornie techniczne sformułowania wpływają na koszt finansowania, dostęp do środków i moment uruchomienia kredytu. Że umowa kredytowa nie jest jednym blokiem zapisów, lecz zbiorem wzajemnie powiązanych mechanizmów, które określają obowiązki stron od początku transakcji a po spłatę. Dzięki temu czytelnik widzi nie tylko, co znajduje się w standardowej dokumentacji, ale ten, dlaczego konkretne klauzule muszą panuć czytane łycznie, a nie osobno. To podejście jest szczególnie cenne dla osób negocjujących finansowanie, bo pozwala ocenić, które elementy są ekonomicznie kluczowe, a które pełni funkcji pożytkuć. Po drugie, kowenanty, zabezpieczenia i logika ochrony wierzyciela. Dusza członku księgi skupia się na tym, jak umowa kredytowa chroni interesy pożyczkodawców przez reprezentację, kowenanty oraz pakiet zabezpieczeń. Autorzy wyjaśniaj, de sposób do potwierdzań określony stan prawny i finansowy dłużnika, a co wen anc ogranicza jego swobód działania po podpisaniu umowy. Szczególne znaczenie ma tu negatywne co wen anc, bo to one wyznaczają granice zadłużania, sin, ustanawiania zastawów, sprzedały aktywów czy wypłaty wartości dla akcjonariuszy. Księga zwraca tę uwagę na guarantees and security, czyli zabezpieczenia rzeczowe i poręczenia, które wzmacniają pozycję wierzycieli w razie problemów z obsługą długu. W praktyce nie chodzi wyłącznie o formalną zgodność umów, lecz o realne zarządzanie ryzykiem kredytowym w trakcie całego łycia transakcji. Dzięki takiemu ujciu czytelnik rozumie, że kowenanty i zabezpieczenia nie są dodatkiem do finansowania, ale centralnym narzędziem kontroli ryzyka, zwłaszcza w większych, wielopodmiotowych transakcjach konsorcjalnych. Po trzecie, niewykonanie zobowiza, egzekucja i reakcja rynku na kryzys. Kolejny ważny obszar dotyczy defaults and enforcement, czyli sytuacji, w których dłużnik narusza warunki umowy i uruchamia się mechanizmy ochronne dla wierzycieli. Autorzy analizują, jakie zdarzenia mogą prowadzić do defaultu, jak działa przyspieszenie wymagalności i jakie narzędzia mają kredytodawcy, gdy transakcja zaczyna się psuć. To jeden z najbardziej praktycznych fragmentów księgi, ponieważ pokazuje, że sukces kredytu nie zależy jedynie od podpisania dokumentów, ale od zdolności stron do reagowania na pogorszenie sytuacji finansowej. Istotne jest to, by publikacja powstała po okresie silnych zmian na rynku. Autorzy akcentują potrzebę zrozumienia całego łańcucha skutków, od naruszenia covenantów po działania egzekucyjne i negocjacje między stronami. Dzięki temu księga ma charakter nie tylko opisowy, ale tam prewencyjny, uczyć jak projektowa dokumentacji tak, by była użyteczna zarówno w normalnym funkcjonowaniu transakcji, jak i w sytuacji kryzysowej. Po czwarte, rola agenta, głosowania i relacji między kredytodawcami. W księdze wiele miejsca powcicono taki interlender, Voting and Agency ISUS, bo w syndykacie sama relacja dwustronna nie występuje w czystej postaci. Zamiast tego mamy się interesów między wieloma kredytodawcami, agentem i czunstoronnymi klasami inwestorów. Autorzy tłumacz, jak podejmowane SIN, decyzje grupowe, kiedy potrzebna jest zgoda większości, a kiedy zmiana dokumentacji wymaga szerszego konsensusu. To ważne, ponieważ w praktyce konflikt interesów między uczestnikami syndykatu może wpływał na tempo reakcji, strategii renegocjacji i sposób prowadzenia egzekucji. Ściaka pokazuje równie, defaulting lenders i problemy z nieaktywnymi lub problematycznymi wierzycielami stały się istotnym elementem nowoczesnego rynku. Dzięki temu czytelnik rozumie. A credit agreement to nie tylko instrument finansowy. Taki ogląd pozwala lepiej ocenić, jak projektował zasady głosowania, reprezentacji i obowiązków agenta, aby transakcja była wykonalna takiem wtedy, gdy interesy uczestników przestają być zbieżne. Na koniec, globalizacja rynku, covenant-lite i nowe typy finansowania. Ostatni ważny wymiar księgi dotyczy zmian strukturalnych na rynku, które pojawiły się wraz z globalizacją i poszerzeniem grona inwestorów. Autorzy omawiają zjawiska takie jak covenant-lite agreements, Yankee Loans oraz inne produkty wynikające z internacjonalizacji finansowania. To szczególnie istotne, ponieważ pokazuje, że współczesna umowa kredytowa nie jest statycznym wzorcem, lecz dokumentem reagującym na presję konkurencji. Różnorodność kapitału i rosnące wymagania stron transakcji. Księga dobrze oddaje napięcie między elastyczności dla kredytobiorcy a ochroną dla wierzyciela, które w nowych strukturach często przesuwa się na korzyść bardziej złożonych i rynkowo dostosowanych rozwiza. W tym sensie publikacja jest takim zapisem ewolucji rynku po kryzysie finansowym, gdy regulacje stały się ostrzejsze, a uczestnicy bardziej zróżnicowani. Dzięki temu czytelnik widzi, jak prawo, praktyka i warunki rynkowe spójnie kształtuje nowoczesne finansowanie konsorcjalne. To księga przede wszystkim dla prawników finansowych, bankowców, uczestników syndykatów kredytowych, analityków ryzyka, sponsorów transakcji oraz inwestorów instytucjonalnych, którzy całe rozumie nie tylko treść umowy kredytowej, ale tę logikę rynku, na którym ta umowa funkcjonuje. Jej największy wartości jest praktyczne, całościowe podejście. Nie ogranicza się do wyliczenia standardowych klauzul. Jak zmieniły się po kryzysie finansowym i dlaczego nabrały większego znaczenia w bardziej zróżnicowanym międzynarodowym środowisku? Na tle podobnych księg wyrośnie pouczenie aktualności z funkcji referencyjnej. To nie tylko komentarz do umowy, ale przewodnik po całym ekosystemie syndicated lending, od negocjacji, przez zabezpieczenia, po egzekucję i relacje między kredytodawcami. Dla osób pracujących z dłymi finansowaniami jest to pozycja, która pożytkuje wied i ułatwia ocenę ryzyka, a dla czytelników spoza branny stanowi rzadkie. Ale bardzo klarowne wprowadzenie do jednej z najbardziej złożonych form finansowania przedsiębiorstw. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael Bellucci, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.